Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Otwieram 22. sesję Rady Gminy Kołobaskowo zwołaną na dzień 5 września 2016 roku na godzinie 13.30 w siedlisku gminy Kołobaskowie, Kołobaskowo 87. Witam bardzo serdecznie Państwa radnych. Witam Panią Wójt. Witam Pana Mecenasa. Jest mi bardzo miło powitać Pana Wicestarostę Kowickiego, Pana Mariusza Sarneckiego. Pan Wicestarosta jest po prostu za Pana Pawła Mirowskiego, który Pan Paweł Mirowski musiał zrezygnować z funkcji wicestarosty.
Chciał.
No, wyraził taką wolę po prostu. Zniszczył obowiązki służbowe, tam wiem chyba awans jakiś był. Jest nam bardzo miło Pana Wicestarostę widzieć, gościć. Myślę, że nie jest to pierwsza i ostatnia wizyta na naszej sesji. Także jeszcze raz bardzo serdecznie witam. Witam tutaj obecnych do prezentacji Pana Adriana Duranowskiego, bardzo mi miło, oraz Pana Zbigniewa Barskiego, również mi miło, zaraz do Panów wrócimy. Witam przedstawicieli Urzędu Gminy, witam Panią Dyrektor PGK oraz Panią Radną Powiatową Izabelę Sołowską-Koszmirę. Witam Panią Sołtys-Kołobaskowa i Pana Sołtysa Warzyńskiego. Pana Janusza Kicińskiego również. I wchodzi do nas Pan Starosta, Pan Andrzej Bednarek. Bardzo nam miło. Zapraszamy Panie Starosto. Witam mieszkańców. Część oficjalną mamy za sobą. Pozwólcie Państwo, że usiądę. Przejdziemy do porządku dziennego. Punkt pierwszy, sprawy regulaminowe, stwierdzenie kworum. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obecni wszyscy radni, czyli 15 osób, 100% składu Rady. Punkt 1b, przyjęcie protokołu z 21 sesji Rady Gminy. Protokół został Państwu dostarczony. Czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Jeśli nie ma uwag, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 21 sesji Rady Gminy Kołobaskowo? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt 1c, zatwierdzenie porządku dziennego. Porządek dzienny został Państwu dostarczony. Proszę bardzo, są jakieś uwagi do porządku dziennego? Radna Dorota Szewińska, słucham.
Zgłaszam wniosek o rozszerzenie porządku obrad o przedstawienie informacji dotyczącej budowy Domu Kultury w ramach koncepcji partnerstwa prywatno-publicznego.
Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby rozszerzyć porządek dzienny dzisiejszej sesji o punkt informacja w sprawie budowy budynku użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Przedstawiu wraz z budynkiem pomocniczym, budowlami sportowymi i drogowymi, urządzeniami budowlanymi, małą architekturą oraz rozkładaniem terenu w trybie partnerstwa publiczno-prawnego. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie przyjęto informację do wprowadzenia do porządku dziennego. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę więcej uwag do porządku dziennego. W związku z rozszerzeniem o informację w sprawie budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wrocławiu wprowadzimy ten punkt, żeby nie trzymać Panów tutaj, którzy będą nam prezentować, jako punkt drugi. Będzie to informacja na ten temat. W związku z tym pozostałe punkty będą o jeden większe, czyli punkt drugi będzie punktem trzecim, aż do punktu 16, który będzie punktem 17. Kto z Państwa radnych jest za takim porządkiem dziennym, który został rozszerzony o punkt drugi o informację w sprawie budowy Gminnego Ośrodka Kultury? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek dzienny rozszerzony został przyjęty jednogłośnie. Punkt 1d. Powołanie sekretarza obrad. Zapraszam do stołu prezydialnego Panią Liliannę Jeziorek. Proszę bardzo. Punkt 1e pomijamy, gdyż odpowiedzi na interpelację nie było. Przechodzimy w tej chwili do porządku dziennego, czyli informacja na temat budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wrocławiu. Proszę bardzo Panów o informację, o prezentację. pan Adam Buranowski i pan Zbigniew Warski.
Dzień dobry. Reprezentuję firmę doradczą, która jest odpowiedzialna za opracowanie całej dokumentacji potrzebnej do wyłonienia partnera prywatnego w trybie PPP dla, no powiem w skrócie, budowy ośrodka kultury w przykładu. Pracował nad tym cały zespół, no, z racji tego, że jest to temat z jednej strony dość skomplikowany, z drugiej strony nie powiem, że nowy, ale mało powszechny. Pozwoliliśmy sobie skonstruować zespół naprawdę bardzo mocny, bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, żeby tutaj nie było żadnych problemów. No, że tak powiem, ośrodkiem centralnym w zespole była pani profesor, czy właściwie jest pani profesor Beata Filipia, która jest bardzo uznawanym nie tylko w województwie, ale też w kraju ekspertem w dziedzinie finansów publicznych i ma już za sobą pierwsze sukcesy na polu partnerstwa publiczno-prywatnego. Jeżeli chodzi o kwestię samego postępowania, konsultowaliśmy się bardzo szeroko z panią Iwoną Miller, która jest odpowiedzialna za zamówienia publiczne w gminie Mostoszczecin, ale dodatkowo ona jest dość liczącym ekspertem w tym temacie. W sprawach związanych z nowatorskimi montażami finansowymi warto mieć bardzo silne wsparcie prawne i tutaj poprosiliśmy o pomoc pana mecenasa Przemysława Gardeckiego, który z jednej strony przeanalizował pod względem prawnym, czy analizuje pod względem prawnym zaproponowane rozwiązania, a z drugiej strony tutaj też no, służy nam pomocą w tym temacie. Dodatkowo gościnnie poprosiliśmy osobę, która ma za sobą dobrą praktykę, tak? Czyli ma za sobą inną co prawda, jeżeli chodzi o zakres, inną, jeżeli chodzi o tych inwestycje zrealizowaną jako partner prywatny, pana prezesa przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Kamieniu Pomorskim, znanego pewnie większości z państwa Adriana Obronowskiego, którego poprosiłem o to, żeby też rzucił okiem na naszą tutaj koncepcję i teraz trochę nam o niej powiem. Oddaję głos panu Adrianowi. Jeżeli państwo mieli pytanie, mam tylko taką jakby prośbę o pewną wyrozumiałość. Pracował nad tym cały zespół ekspertów. Może się zdarzyć, że na część pytań nie będziemy w stanie tak od razu z głowy odpowiedzieć. Nie sądzę, ale no jeżeli to będą pytania bardzo szczegółowe, związane bezpośrednio z warstwą merytoryczną poszczególnych ekspertów, być może będziemy musieli je zapytać, udzielić odpowiedzi. No, jak to wyjaśnić, jak to będzie możliwe bez zbędnej zwłoki, myślę, że no, w ciągu 24 godzin, no, 48 godzin maksymalnie. Natomiast zapewniam, że na zdecydowaną większość pytań będziemy w stanie odpowiedzieć dzisiaj. Dziękuję bardzo, oddaję głos panu
Adrianowi. Witam państwa serdecznie, Adrian Buranowski. Oczywiście, tak jak wspomniał pan Zbyszek Walski, jestem na co dzień prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kamieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest taką dosyć specyficzną spółką i przeprowadziła udane od początku do końca praktycznie przedsięwzięcie, które było zrealizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i stąd też zapewne tutaj, chociaż to nie jedyny powód mojej obecności, no drugi to jest taki, że oczywiście gmina Kowalskowo to mój ogromny sentyment. Jeszcze do niedawna jako mieszkaniec, no, rzecz jasna, ten sentyment mi został. A jeszcze trzeci powód to wspomniana pani profesor, która państwu z tego co wiem przeprowadzała analizę ryzyka. Jest oprócz tego opiekunem naukowym mojego doktoratu i tutaj też no, w różnym zakresie pewne rzeczy także były czy jakby mogą być praktycznie przetworzone z tego, co też było przedmiotem, z tego, co wiem, państwa prac. Także trzy względy jakby są tym, że mam ogromną przyjemność i bardzo się z tego cieszę, że mogę się z państwem spotkać i być może parę rzeczy dopowiedzieć, bo myślę, że już sporo na temat partnerstwa publiczno-prywatnego państwo wiecie. być może odpowiedzieć na nurtujące Państwa również pytania w tej kwestii. Jeżeli Państwo pozwolicie, to już tego całego tytułu nie będę czytał. Wiadomo, że chodzi o BUK, o Gminny Ośrodek Kultury na Przedsławiu. Inwestycja, którą Państwo chcecie zrealizować jako gmina i to, co Państwu przedstawię jako pewne możliwości, które przeczytałem z dokumentów, które zostały opracowane, tak? Ja przy przygotowaniu tych dokumentów nie uczestniczyłem, natomiast, tak jak mówię, mam pewną praktykę z innego tematu i jednocześnie też zapoznałem się z tym, co zostało opracowane tutaj w ramach przygotowań do przedsięwzięcia, które Państwo przygotowujecie. Przechodząc już do konkretów, jedna definicja legalna, taka, która w zasadzie jest podstawą do tego, żeby rozmawiać o partnerstwie publiczno-prywatnym i dobrze je rozumieć. Ja tylko ją przypomnę, bo pewnie Państwo ją znacie. Ona rzeczywiście tutaj... zaraz, nie zmieniło się? Aha, bo trzeba nastawić na prezentację, czy jakoś... O, jest. Dobrze. Partnerstwo publiczno-prywatne właściwie to tak naprawdę no, takie dwa zagadnienia. Wspólne przedsięwzięcie, które realizuje podmiot publiczny, w tym przypadku gmina, z partnerem prywatnym, którego wybierze. I to przede wszystkim ta wspólnota tego przedsięwzięcia jest tutaj podstawą. Tak? Ona trochę odróżnia od prawa zamówień publicznych i tych zagadnień, które najczęściej Państwo znacie jako zamawiający w stosunku do wykonawcy. Tutaj przedsięwzięcie jest partnerskie i tak należy też to odbierać jako zamysł, który jest realizowany wspólnie. I również wspólnie partnerzy dzielą się zarówno zadaniami, czyli różnymi obowiązkami w ramach tego partnerstwa, jak i różnymi ryzykami. I to jest dosyć ważna kwestia, która jest w krótkiej definicji partnerstwa publiczno-prywatnego ustawowej zawarta. Co należy właściwie zacząć, jeżeli już mówimy o partnerstwie publiczno-prywatnym i od czego, jeżeli byśmy chcieli zrealizować w tym trybie przedsięwzięcie, powinniśmy zacząć. No oczywiście tutaj wiadomo, nasuwa się samo przez się, że będziemy musieli wybrać tego partnera, ale żeby to dobrze przygotować, najpierw musimy się zastanowić tak naprawdę, jakie wynagrodzenie ten partner otrzyma. I jakiego rodzaju konstrukcja to będzie wynagrodzenie. Oczywiście możliwości są w ogóle dwie, jeśli chodzi o wynagrodzenia i te formułuje ustawa, to znaczy albo opłaty za dostępność, albo też drugi rodzaj w formie pobierania pożytków może być również forma mieszana, czyli pobieranie pożytków z opłatą za dostępność. Jeżeli mówimy o opłacie za dostępność, to jest taka konstrukcja, która bardzo często zresztą przy infrastrukturze takiej jak na przykład drogi jest stosowana. Dlaczego? Ponieważ no, bardzo często akurat no, nieliczne drogi oczywiście zarabiają na siebie, ale drogi na przykład kategorii gminnej już oczywiście no, nie postawimy szlabanu i nie będziemy pobierać opłat. I w takiej sytuacji, jeżeli na przykład gmina, tak jak gmina Kamień Pomorski, zdecyduje się na to, żeby przeprowadzić tego typu przedsięwzięcie tym trybem, no to musi się liczyć z tym, że zarówno nakłady poniesione przez tego partnera, który z reguły no, jest de facto także inwestorem w tą drogę, oprócz tego później koszty eksploatacji tej drogi również trzeba będzie z tego tytułu pokryć. To jest typowa opłata za dostępność. Partner buduje, gmina później pokrywa zarówno koszty samej inwestycji, jak i przez określoną liczbę lat koszty eksploatacyjne, które są określone umową. W taki sposób jest to skonstruowane. Nie tylko zresztą drogi, bardzo dobrym przykładem, bardzo często podawanym jako też udany przykład takiego przedsięwzięcia jest budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. No też trudno sobie wyobrazić, żeby sąd rejonowy zarabiał na przykład przy wejściu do sądu, tak, pobierał opłaty. W związku z tym też ta konstrukcja była bardzo podobna, to znaczy no, podmiot, który wybudował, zaangażował swoje środki, które następnie odzyskuje odpowiednio, o czym jeszcze powiem później na podobnym przykładzie zdyskontowane i dodatkowo jeszcze pobiera oczywiście koszty z zarządzania określonego tym obiektem. I to jest jeden przykład, który akurat do przedsięwzięcia, które u Państwa będzie realizowane, miejmy nadzieję, nie będzie miał zastosowania. Jest też drugi, sytuacja, w której no jest możliwość pobierania pożytków z tej infrastruktury, która zostanie wybudowana. Aha, jeszcze nie dopowiedziałem, że w przypadku tym poprzednim mają zastosowanie konkretnie przepisy prawa zamówień publicznych do wyboru podmiotu partnera prywatnego. W tym przypadku będzie inaczej, czyli jeżeli mamy do czynienia z pobieraniem pożytków, ewentualnie pobieraniem pożytków i prawem do tych pożytków dodatkowo połączonych z jakimikolwiek płatnościami na rzecz podmiotu prywatnego, w takiej sytuacji zastosowanie ma ustawa o koncesji i przepisy tej ustawy do wyboru podmiotu i zawarcia z nim umowy, podmiotu prywatnego, partnera prywatnego. I tutaj przykłady takich kontraktów, no można by było wiele, najbardziej znane, no to jest spalarnia odpadów w Poznaniu, projektowanie, budowa, finansowanie, zarządzanie, eksploatacja, czyli właściwie od projektu do zarządzania i zakończenia i przekazania, zespół rekreacyjno-sportowy, park wodny w Katowicach. Takie przedsięwzięcie też jest, ale oczywiście tych przedsięwzięć jest o wiele więcej, bo najczęstszym właśnie przypadkiem jest ta konstrukcja. Czyli w sytuacji, w której mamy do czynienia jakąkolwiek możliwością i przewidywaniem, że partner prywatny, który wybuduje ten obiekt, będzie pobierał jakiekolwiek opłaty z tytułu tego obiektu, zastosowanie nie mają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, tylko zastosowanie do wyboru tego podmiotu i zawarcia umowy mają przepisy o koncesji na roboty budowlane i to jest dosyć ważne z punktu widzenia początku, startu i wyboru partnera prywatnego kwestii. Przechodząc już konkretnie, na gruncie tego, co wspomnieliśmy, budowa, eksploatacja w okresie, tutaj jest kilka okresów zaprojektowanych, tak, jeśli tak jak przejrzałem dokumentację przygotowaną przez zespół, no z tego, co tak się zdołałem zorientować i dowiedzieć od tutaj pana Zbyszka i też przypuszczam, że za pośrednictwem pani wójt, to na ten moment tak chyba jest preferowany 15-letni okres eksploatacyjny, tak? Tak jest. W związku z tym no ten okres też tutaj na prezentacji biorę pod uwagę i mówimy o budowie i eksploatacji w okresie 15 lat Gminnego Ośrodka Kultury, bo taki jest przedmiot, tak? Nie mówimy o wybudowaniu tylko i wyłącznie obiektu, ponieważ to by było ewentualnie przedmiotem, gdybyście Państwo chcieli w trybie zamówień publicznych zlecić i oczywiście to zawsze jest możliwość, tak? Jak najbardziej alternatywna dla tego, co jest przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego. Natomiast no, rozważamy akurat w tym kontekście kwestie budowy i eksploatacji, czyli partnera, który wybuduje, a następnie będzie eksploatował. Koncepcja, która jest tutaj przyjęta przez zespół, z tego co miałem okazję przeczytać, to jest taka formuła programowa, która ostatecznie została wypracowana jako najkorzystniejsza i optymalna. Buduj, przekaż i dzierżaw na końcu. Czyli no tutaj jak sama ta nazwa wskazuje, co ewentualnie, jeżeli dojdzie do skutku, będzie się działo. Podmiot, partner prywatny wybrany wybuduje, następnie przekaże gminie, która ten obiekt wydzierżawi następnie na okres 15 lat. Mniej więcej tak konkretnie można by było to przyjąć. Rodzaj wynagrodzenia partnera prywatnego, tak jak wspomniałem wcześniej, opłata na jego rzecz, czyli rekompensata za kapitał zaangażowany w budowę, no bo Państwo na pewno też to rozumiecie, że no, trudno żeby oczekiwać od podmiotu, że zaangażuje kapitał tylko i wyłącznie z dobrego serca i podobnego sentymentu jak mój do gminy Kołbaskowo, chociaż sentyment oczywiście może mieć, natomiast no, pierwsze dwa pytania, które zada, to będzie stopa zwrotu i okres zwrotu z kapitału. I tutaj no, na pewno będzie oczekiwany za ten zaangażowany kapitał no, dość spory, bo z kosztorysów wynika, że musi zaangażować w tą budowę, przynajmniej jeżeli przyjmiemy wartość kosztorysową około 18 milionów złotych, tak? To netto, tak? Taka jest kwota, która wynika razem z wyposażeniem, ze wszystkim już powiedzmy, no tak jak Państwo to przewidzieliście w projektach pod klucz, tak? I to jest pierwsza kwestia. I drugą kwestią, która tutaj się pojawia, też niewątpliwie, to prawo do czerpania pożytków, korzystania z tego obiektu przez okres 15-letni, przy czym tutaj już partner prywatny, według tej koncepcji, którą Państwo wstępnie, no, została tutaj przygotowana na Państwa rzecz, to w tym 15-letnim okresie te przychody z pożytków pokrywają koszty eksploatacji. Zatem w tym zakresie partner będzie musiał sobie poradzić sam, czyli on będzie musiał zarobić na utrzymanie obiektu przez ten pełny okres. Państwo, jeżeli przyjmiecie ten model i ostatecznie dojdzie do skutku ta koncepcja, będziecie Państwo wtedy pokrywać opłatę odpowiednią do kwoty ustalonej za zaangażowany kapitał w samą budowę. Oczywiście przepisy, które mają zastosowanie, tak jak wspomniałem, do wyboru i do zawarcia umowy, to są przepisy o koncesji na roboty budowlane i usługi. To akurat ustawa jest na roboty budowlane i usługi, oddzielnie rozróżnia koncesje na roboty budowlane i w tym zakresie mają one zastosowanie. Co, proszę Państwa, w jaki sposób jest tutaj, czy można rozróżnić podział zadań, o którym wspomniałem wcześniej jako taką immanentną cechę tego partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu tych przepisów, to już oczywiście na gruncie Państwa inwestycji Gminnego Ośrodka Kultury. Gmina Kołbaskowo, jakie ma zadania? Udostępnia oczywiście partnerowi prywatnemu nieruchomość na czas budowy z tytułem do tej nieruchomości. Znaczy, przede wszystkim chodzi o plac budowy, tak? Udostępnia dokumentację budowlaną i wykonawczą oraz przenosi pozwolenia na budowę, bo jeżeli to podmiot ma być w tej roli inwestora, a tak tutaj ostatecznie jest przyjęte, no to trzeba na niego przenieść wszelkiego rodzaju uprawnienia, oczywiście już po wyborze tego podmiotu i podpisaniu z nim umowy. Przekazanie musi być tej nieruchomości, tak? Do tego, żeby on wykonał skutecznie to, co zostaje mu zlecone, czyli no, wykonał inwestycje. Oczywiście wykona ją jako inwestor, tak? Tutaj nie będzie to wykonawca. Wykonawcę to już ten podmiot bądź wykonawców wybierze. Opłaca partnerowi prywatnemu wynagrodzenie z tytułu zaangażowania kapitału, tak? Mówię tylko w tej części oczywiście, za eksploatację nie, ponieważ tutaj podmiot będzie musiał poradzić sobie sam. I tak wygląda pokrótce oczywiście obowiązek tutaj gminy, natomiast oczywiście partner prywatny też ma jak najbardziej obowiązki, tutaj musi się zaangażować. Przejmuje nieruchomość, rzecz jasna, od gminy na cele budowlane, przejmuje rolę inwestora, czyli angażuje posiadany kapitał odpowiednio do rodzaju inwestycji, czyli takie kwoty, które będą tutaj potrzebne, wcześniej w postępowaniu musi wykazać się posiadaniem odpowiedniej wysokości kapitału. Uzyskuje pozwolenie, wyłania samodzielnie wykonawców, realizuje proces budowy. Tutaj oczywiście ten proces budowy może być pod kontrolą gminy jak najbardziej. Jest to jak najbardziej uzasadnione, jeśli chodzi o budowę drogi, którą my budowaliśmy jako również inwestor, jednocześnie też w części generalny wykonawca i partner prywatny. Gmina Kamień Pomorski także nadzorowała, powiedziałbym, bardzo intensywnie sam proces budowy, tak? I to jest zupełnie naturalne w takiej sytuacji. Oczywiście partner jako zarówno inwestor będzie musiał uzyskać w części, tutaj wiem, że tak to wynika, bo widziałem decyzję o pozwoleniu na budowę, w części będzie na część obiektów i część zakresu będzie musiał uzyskać pozwolenie na użytkowanie, część będzie podlegała zgłoszeniu po zakończeniu roku. Przejmuje od partnera prywatnego następnie nieruchomość, przejmuje tutaj od podmiotu publicznego, tak? Nieruchomość, na której został wzniesiony Gminny Ośrodek Kultury i oczywiście zawiera umowę dzierżawy, która też do zawarcia tutaj oczywiście jest jak najbardziej tytuł w postaci umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. No i ostatecznie w sposób zgodny z ustaleniami, tutaj tak jak przyjęto, to jest scenariusz rzecz jasna 15-letni, oczywiście to mogą być różne scenariusze, ale tutaj akurat przynajmniej na ten moment, tak jak wiem, Państwo preferujecie 15-letni okres. W tym okresie prowadzi eksploatację obiektów w sposób zgodny też z ustaleniami umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wspomnieliśmy o podziale zadań, była też mowa o ryzyku. W zasadzie przepisy rozróżniają trzy kategorie ryzyka. Budowy, popytu i dostępności. Tutaj gmina w wyniku prac, a to jest dosyć ważna kwestia, jeśli chodzi o ustalenie ryzyk, także dla kolejnej sprawy, o której też wspomnimy, czyli dla długu publicznego. W wyniku prac zespołu dokonała odpowiedniej identyfikacji, alokacji, później wyceny ryzyk i ja oczywiście tych ryzyk nie będę tutaj Państwu wymieniał, bo ich jest kilka, możecie się Państwo wymienić, przejrzeć w dokumentach, które są kluczowe, te dokumenty wiem, że dla Państwa były też dostępne. Natomiast jeśli chodzi o wnioski z tej oceny ryzyk, być może część z Państwa też pewnie uczestniczyła w tych pracach, ryzyko budowy w tym przypadku zostało zidentyfikowane, że praktycznie w całości ponosi partner prywatny. No to jest oczywiście bardzo z wielu względów korzystne, że to ryzyko jest przeniesione na partnera prywatnego. Partner prywatny jest inwestorem, na przykład nie będzie gmina ponosiła solidarnej odpowiedzialności z tytułu jakichś problemów, ewentualnie z podwykonawcami, które w słynnym artykule 647 PIN, paragraf 6 kodeksu cywilnego gdzieś tam funkcjonują, czyli solidarna odpowiedzialność za płatności wobec podwykonawców. Jeszcze funkcjonują, ten przepis się może zmienić, ale póki co jest. Ryzyko popytu. Ryzyko popytu, proszę Państwa, występuje i to ryzyko też w całości ponosi partner prywatny. To ryzyko jest związane na przykład z sytuacją, w której no, nie będzie wystarczający popyt na usługi, które to usługi i ich ceny nie pokryją w wystarczającym stopniu kosztów eksploatacji obiektów, które też będą zapewne no, niemałe. Ryzyko dostępności w większości też jest po stronie partnera, tak zostało zidentyfikowane przez zespół, w większości jest po stronie partnera prywatnego. Tutaj w tym przypadku także też jest nielicznym, chyba tam chyba w dwóch ocenionych jako mniej istotnych punktach jest po stronie gminy. Proszę Państwa, teraz jakie korzyści z tego, które można też zidentyfikować po stronie zarówno gminy, jak i po stronie partnera prywatnego, które wydają się z tego punktu widzenia istotne. W przypadku gminy, budowa obiektu za pomocą zewnętrznych nakładów wzniesionych przez partnera. Państwo nie angażujecie swoich środków, tak? Przynajmniej na początku, w to, żeby obiekt został wybudowany, żeby inwestycja od początku do końca, czyli do pozwolenia na użytkowanie doszła do skutku. Państwo wybieracie tego partnera prywatnego, który zaangażuje swoje środki. Przychody z tytułu dzierżawy przez okres 15 lat, no gmina będzie uzyskiwać te przychody, tak? Ponieważ oczywiście umowa dzierżawy będzie zawarta z gminą. Czyli opłaty na rzecz gminy z tytułu utrzymania, z tytułu dzierżawy, na której będzie obiekt gminnego ośrodka kultury. Przychody z tytułu podatku od nieruchomości, chyba że oczywiście umowa, bo jest taka możliwość, jako posiadacza zależnego zwolni ten podmiot z tej opłaty, ale to bardzo mało prawdopodobne, rzadko się to robi, w związku z tym, nie zwolni, tylko tą opłatę zaliczy na poczet opłaty z czynszu dzierżawnego. No to się rzadko robi, rzadko się dzieje i pewnie Państwo też tak nie zrobicie, w związku z tym przypuszczam, że ten podatek jakby tutaj będzie występował, to też jest opłata konkretna na rzecz gminy. Następna kwestia to oczywiście przy analizie ryzyka, której wnioski zacytowałem przed chwilą, zgodnie z artykułem 18a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym nie będzie miała wpływu ta opłata, którą Państwo będziecie ponosić i te przez te 15 lat nie będzie miała wpływu na wysokość długu publicznego, które jest zaliczane do wskaźników z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. To jest bardzo istotna kwestia, która tak naprawdę jakby z punktu widzenia ustawodawcy ma zachęcać, i to jest taka główna idea, do tego, żeby podejmować tego typu przedsięwzięcia, no jak Państwo widzicie, dosyć skomplikowane, tak? Artykuł 243 ustawy o finansach, w przypadku, kiedy Państwo zaliczycie do jakiejkolwiek kategorii długu, jakiejkolwiek kategorii zobowiązania, no to tego typu kwota we wskaźniku z tego przepisu się pojawi. Podobnie też jest kwestia tutaj, jeśli chodzi o wysokość i sposób przyjęty, który dotyczy kalkulacji kwoty, która będzie podstawą płatności na rzecz partnera prywatnego. Tu została ona w taki sposób skonstruowana, żeby była to tylko i wyłącznie płatność majątkowa. Ponieważ Państwo będziecie zwracać nakłady majątkowe partnerowi prywatnemu, tutaj tak samo istnieje możliwość i ona jest przećwiczona również przez gminę Kamień Pomorski, która również zaliczyła do wydatków majątkowych zwrot w okresie nakładów na drogi i uzyskała na to pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tym przypadku będzie tak samo, czyli tutaj wyłącznie właściwie płatność, która jest związana z konstrukcją wydatku majątkowego, a nie bieżącego, co z kolei nie obciąża nadwyżki budżetowej w żaden sposób i nie wchodzi do rocznej reguły wydatkowej z artykułu 242 ustawy o finansach, co też ma znaczenie, przypuszczam, dla gminy, zwłaszcza dla skarbnika gminy, który też te wskaźniki odpowiednio musi konstruować. Kolejna korzyść to to, że obiekt jest przejęty po zakończeniu przez gminę, tak? No 15-letni okres to jest oczywiście długo, ale czas leci, tak? A kiedyś to zapewne nastąpi i ten wybudowany obiekt po tych 15 latach wraca do gminy, tak? Jako obiekt do zagospodarowania. To, co jest korzyścią w tej konstrukcji niewątpliwie i co rzeczywiście mnie też bardzo zainteresowało z punktu widzenia też takiej praktyki, to przeniesienie większości ryzyk inwestycji, tak? Czyli praktycznie wszystko, co gmina by miała na, można powiedzieć, swoim rachunku, tak? Jeśli chodzi o ryzyka w tym zakresie, gdyby chciała to zlecić jako zamówienie publiczne, no w tym przypadku odchodzą wszystkie ewentualne problemy, które w trakcie inwestycji powstaną. Czyli wszystkie ryzyka związane z budową, także jeśli chodzi o ryzyko popytu, ono też pozostaje po stronie inwestora. I możliwość uzgodnienia z partnerem prywatnym, i ona też jest i należy do powszechnych, sposobu wykorzystania tego obiektu także na cele gminy. I to jest bardzo ważne, wiem, że dla Państwa z punktu widzenia różnych spraw, które w tym obiekcie wybudowanym, którego koncepcja jest bardzo ambitna i bardzo ciekawa, miałoby się odbywać. I to jest również ta korzyść. Jak Państwo widzicie, korzyści trochę udało się zebrać. Partner ma ich mniej, ale on też ma mniej oczekiwań, tak? Jeśli chodzi o inwestycje. I dwa są w zasadzie, można powiedzieć, podstawowe, tak? Czyli uzyskanie stopy z zaangażowanego kapitału w realizację inwestycji. I to jest to pierwsze pytanie, które zazwyczaj inwestor zadaje. Drugie to możliwe oczywiście uzyskanie nadwyżki przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji. No to jest kolejna możliwość, ale wcale nie taka pewna, tak? Tutaj się pojawia ryzyko popytu. Nie wiadomo, może się zdarzyć, że ta nadwyżka będzie, może się zdarzyć, że nie będzie. No i też to, co jest atrakcyjne z punktu widzenia inwestowania, to długoletni charakter inwestycji, tak? No to też interesuje podmioty prywatne. Tak, no teraz jak najprościej miałbym to odpowiedzieć i przedstawić. To zostało skalkulowane u Państwa, jeśli chodzi o wysokość tej opłaty, o której tutaj już była mowa, czyli opłaty z tytułu zaangażowanego kapitału. A jak Państwo wiecie, pieniądz w czasie kosztuje. Inwestor też, który musi zaangażować w Państwa przypadku tutaj, w przypadku tej inwestycji 18 milionów złotych. Te 18 milionów złotych będzie odbierał, trzeba mieć tego świadomość, przez okres 15 lat, tak? Czyli to jest dosyć długi okres. No, inwestor zawsze ma jakieś alternatywy. Od tej najprostszej, czyli możliwości zaangażowania po prostu w zwyczajne papiery różne, tak, takie bezpieczne, które przyniosą określoną stopę zwrotu, do bardziej ryzykownych, w tym również ryzykownych, no, trzeba powiedzieć, bo tutaj niewątpliwie to ryzyko w dużym stopniu ponosi. I to jest sposób przeliczenia, który najprościej mówiąc, najczęściej stosuje. Stosują go wszyscy, w związku z tym no, jest zapewne, czy można go uznać za wiarygodny. Na czym on polega? Oczywiście to jest matematyka finansowa, ale tego nie wylicza się ręcznie, to wylicza arkusz kalkulacyjny czy inny program. W każdym okresie ten ułamek jakby występuje, czyli przez okres 15 lat liczy się tak zwaną zdyskontowaną wartość nakładów w każdym roku, które się, mówi się dyskontuje, czyli się dodaje tak na dobrą sprawę stopę, na którą się składa oprocentowanie kredytu. Bardzo rzadko się zdarza, żeby inwestor angażował, nawet jak ma swoje własne środki, z reguły idzie po kredyt. No, przyjęte jest tutaj akurat oprocentowanie z biuletynu Narodowego Banku Polskiego, czyli 5,3%, to jest aktualne, i plus oprocentowanie, to jest, które najczęściej stosuje podmiot jako operator. Tu powiem Państwu, że my mieliśmy bardzo podobne, czyli w gminie Kamień Pomorski również zastosowaliśmy 5%, tak, można powiedzieć, dodatkowej marży. Jak to się nazywa, czy to jest marża, czy to zysk operatora, jak tego nie nazwiemy, tak samo to wygląda. Oczywiście może być to mniejszy poziom, bo to jest wszystko tylko prognoza. Państwo jeszcze stoicie przed ewentualną decyzją, po pierwsze, czy w ogóle to będzie ta formuła, po drugie, czy no jeżeli zostanie wybrany podmiot, tak, to czy rzeczywiście to będzie taka wysokość oprocentowania. Razem to daje stopę procentową F tam w mianowniku, którą Państwo widzicie na poziomie 10,3%. Jakbyśmy policzyli taki ułamek dla każdego roku, tak, i odjęli od tego na koniec całkowitą wartość kosztorysową inwestycji, no to jeżeli to wyjdzie większe od zera, tak, a w taki sposób wychodzi, bo tutaj dla 15-letniego okresu wychodzi 28 zł, tak, to 28 zł zostaje powyżej tej stopy procentowej. Tak można by było interpretować ten wskaźnik. I dodatkowo jest jeszcze dodatkowy problem VAT-u, który też tutaj występuje, ponieważ no, inwestor, który zaangażuje się, oczywiście on VAT od samej budowy pewnie odzyska jako podmiot gospodarczy, natomiast sam go będzie musiał jeszcze dodatkowo zapłacić w fakturze i niemniej będzie dopiero tak na dobrą sprawę odzyskiwał ten VAT w okresie 15-letnim. No, te kwoty również zostaną zdyskontowane, no bo siłą rzeczy tutaj środki w VAT będzie musiał zaangażować. Ja też miałem taką sytuację i w taki sam sposób podchodziłem do problemu i tutaj też trzeba się z tym liczyć, że jednak kwestie VAT-u inwestor podczas postępowania zwróci na to uwagę. Tak wygląda kalkulacja z kwotami, które są, jeżeli byśmy przyjęli ten model 15-letni, ten okres 15-letni. Całkowita wartość wtedy, gdyby za cały okres tak naprawdę tego przedsięwzięcia, łącznie całkowita wartość rekompensaty łącznie z VAT-em wynosi 38, to jest ta środkowa pozycja, 38 261 1279 zł. To jest całkowita, już ze wszystkim skalkulowana według tego wzoru, który również matematyki finansowej, którą stosują inwestorzy. Oczywiście stosują więcej tam wskaźników, ale to już do swoich własnych obliczeń ewentualnych zwrotów, natomiast no, ten jako podstawowy. I tak wygląda kalkulacja. To się przekłada na roczne opłaty w wysokości 2 435 złotych, przepraszam, 2 435 tysięcy złotych w okresie od stycznia do, przepraszam, od pierwszego roku do 2014 roku. To są roczne, tak, opłaty na rzecz inwestora, które wychodzą, plus no, za 15 rok tam jest dla zrównoważenia tego wskaźnika nieznaczna różnica, tak. Całkowita opłata, która wychodzi bez podatku VAT, to jest 36 487 tysięcy i wartość rekompensaty z tytułu tego VAT-u, który zostaje odzyskiwany w okresie 15-letnim, który z kolei ten podmiot prywatny będzie musiał na samym początku zapłacić, tak? Bo on będzie musiał wystawić przy wystawieniu faktury właśnie taką kwotę. No to daje tą ostateczną sumę 38 261 779 zł. I to jest wartość, która całkowity koszt przedsięwzięcia. Efektywny przychód tego inwestora, no to też można pokazać, bo to też można wyliczyć, to jest 8 274 501 zł przez okres 15 lat. Tak? Oczywiście nie od razu, nie na samym początku, tylko przez cały ten okres zaangażowania w to przedsięwzięcie. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, ja zupełnie bezstronnie, nie uczestnicząc w tym przedsięwzięciu, to chciałem Państwu przedstawić. Oczywiście alternatywy do budowania, przynajmniej tak kończąc już temat, macie Państwo potencjalnie dwie. Możecie zlecić inwestycje w trybie zamówienia publicznego i możecie też Państwo, też jeszcze jest oczywiście alternatywna zawsze wersja w formie powołania spółki, która przeprowadzi tego typu inwestycje. Natomiast trzeba się zawsze liczyć z tym, że spółka musi też pozyskać kapitał na to przedsięwzięcie. Spółka nawet wyposażona w określony majątek, no to nie jest takie łatwe, żeby uzyskać aż tak duże środki i to też jest zapewne wyzwanie. No oczywiście alternatywy są, każdą można rozważyć. Ta też nigdy nie wiadomo, czy do końca jest realna. Państwo ewentualnie przy wyborze tego scenariusza, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego, oczywiście staniecie przed wyborem podmiotu. I teraz jest pytanie, czy ten podmiot się znajdzie. Być może tak, no jeżeli Państwo przyjmiecie ten scenariusz, to oczywiście życzę, żeby się znalazł. Natomiast to rzecz jasna jest do poważnego przeanalizowania. Ja mam nadzieję, że tą skromną prezentacją Państwu parę rzeczy, no myślę, że nie wyjaśniłem, bo to wiele rzeczy wiedzieliście, ale przynajmniej dopowiedziałem i jeżeli jeszcze na jakieś pytania będę mógł Państwu odpowiedzieć, to oczywiście się postaram. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo Państwa radni, może jakieś pytania tak na gorąco.
Ja bym poprosił o stronę 6 i 7, bo chyba wszyscy nie mają z tej prezentacji.
Tak. Świeże, mamy tutaj dodatkowo tak dodrukowane, bo Pani Marta już oddaje. Ja dodam tylko, że...
Nie, wszystko jest.
Tak, tam jeszcze były trzy slajdy.
Proszę bardzo, może jakieś pytania się nasuwają jednak. Ja wiem, że tak na gorąco może jest to pytanie.
Przełomostwo, bo to pytanie też, co by było, gdyby na przykład ten inwestor swajpował.
To jest bardzo dobre pytanie. To jest jedno z większych ryzyk oczywiście, które jest nieprzewidywalne w ogóle dla podmiotu publicznego. To pytanie również, no, teoretycznie można by było do mnie jako do zarządzającego w gminie Kamień skierować, tak? Bo gmina Kamień Pomorski oczywiście zlecając nam co prawda na krótszy okres, to jest 10-letni.
No Państwo żeście drogę żeście budowali, tak?
No ale to jest mniej więcej ta sama, można powiedzieć, kwestia, tak?
Ale park wodny w Katowicach na przykład, tak? To już jest bardziej zbliżona inwestycja.
No tak, tak, tak. No podejrzewam, tam jest jednak droższy mimo wszystko to przedsięwzięcie, ja nie pamiętam za jaką tam kwotę. No wtedy oczywiście umowa wszelkiego rodzaju sytuacje przewiduje, tak? Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym i także sytuację, w której również jakby zakończona zostaje współpraca z dotychczasowym podmiotem, wtedy po rozliczeniu określonych nakładów, które się odbywały w określonym trybie, podmiot publiczny ma prawo wybrać kolejny podmiot do kontynuacji. Natomiast no jest to oczywiście sytuacja, której do końca nigdy nie da się przewidzieć, tak? Przed oczywiście sprawdzeniem, poza oczywiście sprawdzeniem tym, które w toku postępowania przysługuje jak najbardziej podmiotowi publicznemu przed wyborem, tak? Czyli ustalenie jego wiarygodności finansowej, zdolności również do obsługi tej inwestycji. To jest oczywiście zawsze ryzyko.
Ja rozumiem, że to przeniesienie własności w 15 roku to jest za kwotę ostatniej opłaty 2 400 000, tak?
Znaczy to następuje automatycznie. Tutaj nie ma pojęcia tej ostatniej płatności jak w leasingu.
Właśnie chciałem powiedzieć, że wie pan, ja mam na przykład auto leasingowane w tej chwili. Jeśli splajtuje leasingodawca w ostatnim roku, to wchodzi komornik do firmy i powie, że to pańskie auto nie jest pańskie, tylko ja je mogę jeszcze raz panu je sprzedać, tak? A w przypadku tutaj tej sytuacji, kiedy przez 14 lat firma istnieje, tak? Pobiera, uzyskuje te pieniądze od nas i kiedy my już powiedzmy spłacimy 90% wartości tej inwestycji, tak, może się zdarzyć sytuacja, że firma wywróci się, tak, wejdzie jakiś tam likwidator tego majątku i powie, no tak, ale ja mam taki w państwa majątku taki obiekt, który kosztuje tam 25 milionów, ja bym go chętnie za te 25 milionów sprzedał komuś, a potem miałbym go sprzedawać w gminie za 2 miliony, nie?
Jest pewna różnica. Tutaj w tym przypadku pan nie jest właścicielem samochodu, bo to ja się domyślam leasing operacyjny, nie? Więc w tym przypadku przez cały czas on pozostaje pewną własnością leasingodawcy. W tym przypadku własność, jeśli chodzi o, można powiedzieć, ten obiekt, tak? To działki pozostaje dalej gmina, bo to jest dzierżawa cały czas. Natomiast jeśli chodzi o obiekt, to rozpatrujemy go w kategorii nakładów. Nakładów w obcy środek trwały. I ten właściciel jest tak naprawdę posiadaczem nakładów, które są spłacane. W przepisach ustawy o PPP przyjmuje się, że rozliczenie z pomniejszeniem oczywiście o kwotę już rozliczoną. Tak? No to rzecz jasna nie jest sytuacja komfortowa na pewno. Natomiast nie jest to tak, że ona nie jest uregulowana prawnie. To nie jest tak, że gmina poniesie ewentualne koszty rozliczenia całości, tak? Część, do części z tego tytułu oczywiście gmina ma prawo i roszczenie. Czyli w tej części, którą już uregulowała, już zwróciła temu partnerowi prywatnemu nakłady wraz z jego wynagrodzeniem. Odpowiednio. Także w ostatnim roku te jego nakłady, można powiedzieć, no będą warte tyle, ile ostatnia rata.
Proszę bardzo, może jeszcze jakieś pytania?
Ja rozumiem, że ta koncepcja jest rozpatrywana w wyniku tego, że w najbliższym czasie nie ma, jak to się mówi, zasięgu wzroku różnych dofinansowań unijnych, jakichś ministerialnych, tak, na budowę tego typu obiektów.
Nie, ale tak jak mówiłam Państwu przy uchwale o partnerstwie z powiatem na realizację inwestycji drogowych, ZIT-y są cały czas przygotowane, jeszcze nie są otwarte i nie wiemy tak naprawdę, kiedy będziemy mogli korzystać. Ponadto w tym ZIT-ie, czyli tych zintegrowanych inwestycjach terytorialnych na najbliższe lata, inwestycji w kulturę absolutnie nie ma. Także jak PROW? PROW jest, to jest program rozwoju obszarów wiejskich i niestety gmina nasza jest wykluczona, bo już próbowaliśmy do pójść drogami i drogą Barnisław i drogą Moczyły. Składaliśmy wnioski i jesteśmy gminą po pierwsze za bogatą, po drugie posiadającą bezrobocie, czyli u nas dochód na jednego mieszkańca jest zbyt wysoki, ponadto bezrobocie mamy poniżej 5%, oscyluje czasami poniżej 4% i w związku z powyższym jesteśmy z tych wszystkich reguł, które ustalił Urząd Marszałkowski, całkowicie wykluczeni. Teraz po rozmowie z marszałkiem w ubiegły czwartek, czy w środę, już nie pamiętam kiedy, to wiem, że będzie otwierany nabór na właśnie wodociągi i kanalizację. Ale najprawdopodobniej też nasza gmina w tym okresie programowania zostanie ukarana w taki sposób, że no za dobrze się w gminie dzieje, tak? Czyli nie mamy bezrobocia, mamy zbyt wysokie dochody i musimy, że tak powiem, inwestować i finansować wszystkie praktycznie inwestycje z własnego budżetu.
Jak wszyscy wiemy, inwestycja, czyli ten dom, ośrodek kultury jak gdyby cały jest oczekiwaną przez mieszkańców, no jakąś w pewnym momencie decyzję podjąć musieliśmy, poszliśmy w tym kierunku i będziemy próbować zdobyć tego partnera prywatnego. Mam nadzieję, że z powodzeniem. Przy Państwa oczywiście wsparciu, na pewno będzie to potrzebne. Może są jakieś inne wizje, proszę bardzo.
Tak jak tutaj Pan Adrian, mogę jeszcze Panie
Przewodniczący,
jak Pan Adrian Góranowski Państwu prezentował, jest to wyjście dla gminy o tyle bezpieczne, że nie wpływa na wskaźnik zadłużenia, co jest bardzo istotne w naszym przypadku. Jak Państwo wiecie, jak na razie ten wskaźnik zadłużenia jest minimalny, bo mamy jedynie pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i to jest wszystko, więc dobrze by było, że tak powiem, tą dobrą linię podtrzymywać i nie generować zadłużenia niepotrzebnego. Tak? A jest to jakaś, no może brzydko mówiąc, furtka, ale no, jakaś szansa do wykorzystania. Myślę, że kto nie spróbuje, nie podejmie takiego ryzyka, no to się nie przekonamy. No póki nie podejmiemy decyzji o tego typu rozwiązaniu, no to nie będziemy wiedzieli, czy w ogóle się partner prywatny znajdzie, czy też nie.
Wydaje mi się, że to jest pewien rodzaj kredytu, o której gmina no, mogłaby, powiedzmy, występować do banku, a tak w uproszczeniu, w momencie, kiedy decyduje się na partnerstwo prywatno-publiczne, inwestor buduje, przez 15 lat, jak rozumiem, opłaca koszty eksploatacji i gminy wtedy nie interesują tutaj koszty związane z utrzymaniem, tak? Natomiast jest ta stała kwota, którą można potraktować jako kredyt do spłacenia. Tak czy inaczej ta inwestycja po 15 latach staje się własnością gminy.
To kredyt wraz z obsługą.
Tak.
Tutaj mogę dodać od razu.
Najprostszy.
Nie przez gminę, a przez podmiot.
Tak.
Następstwa wynikające z dzisiejszej informacji Pani Wójt, jakie będą?
Znaczy, jeśli Państwo, znaczy tutaj to spotkanie dzisiejsze i prezentacja Państwa jest dla Państwa no, informacyjna, właśnie służy między innymi temu, żebyście Państwo rozwiali wszelkie wątpliwości, jeśli takowe posiadacie, bo materiał został Państwu przesłany drogą mailową wcześniej, więc każdy mógł się zapoznać tutaj z tą dokumentacją, która jest nam niezbędna do przygotowania tego typu rozwiązania. Jeśli Państwo nie macie pytań, to następstwem tego będzie przygotowanie przez nas uchwały i wpisanie tego zobowiązania do wieloletniego planu finansowego.
Słucham jeszcze Państwa radnych. Jeżeli nie, to dziękuję bardzo Państwu radnym. Dziękuję Panom za prezentację. Dziękuję Panu Zbigniewowi Barskiemu i Panu Adrianowi Góranowskiemu. Dziękuję za przybycie. Jeżeli Państwo macie ochotę zostać z nami, zapraszam. Jeżeli nie, to również jeszcze raz bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku dziennego monotorycznego. Punkt trzeci.
podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kołbaskowo na 2016 rok. Proszę o opinię Komisji Budżetową radny Grzegorz Smolicz, przewodniczący komisji.
Na posiedzeniu Komisji Budżetowej zostały omówione zmiany w projekcie, zmiany w budżecie gminy na ten rok i zostały one zaopiniowane jednogłośnie przez, pozytywnie przez członków komisji.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję dotyczącą uchwały. Proszę bardzo, Państwo radni. Słucham. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Punkt trzeci porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt czwarty porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15 łamane przez 138 przez 2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2022. Proszę o opinię Komisja Budżetowa. Przewodniczący Grzegorz Smolicz.
Następstwem zmian w budżecie gminy na ten rok ślad idą też zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 16-22. Zostały one także jednogłośnie tutaj zaopiniowane pozytywnie na posiedzeniu dzisiejszym.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Jeszcze raz dziękuję panu. Do widzenia. Otwieram dyskusję do rzeczą punktu czwartego uchwały. Proszę bardzo, państwo radni. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15 łamane przez 138 przez 2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2022. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt piąty porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących działki o numerze ewidencyjnym 203 łamane przez 34, 204, 205 łamane przez 4, 205 łamane przez 10, 205 łamane przez 18, 207 przez 4, 207 przez 7, obręb Barnisław. Proszę o opinię Komisji Gospodarczej. Przewodnicząca pani Rosa Czerwińska.
Projekt uchwały dotyczy wniosku spółki akcyjnej PKS. Spółka wystąpiła do Gminy o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez te nieruchomości, które pan przewodniczący wymienił. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu dzisiejszym.
Dziękuję pani przewodniczącej. Otwieram dyskusję dotyczącą uchwały. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących działki o numerze ewidencyjnym 203 łamane przez 34, 204, 205 przez 4, 205 przez 10, 205 przez 18, 207 przez 4, 207 przez 7, obręb Bartisław. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt szósty porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącym działkę o numerze ewidencyjnym 261 łamane przez 1 obrzęd Moczywy. Proszę o opinię Komisji Gospodarczej. Przewodnicząca Dorota Szymańska.
O ustanowienie służebności przejazdu i przechodu wystąpili współwłaściciele działki, państwo Teresa i Józef Zemełka z Moczyw. Państwo Zemełka zobowiązali się do pokrycia kosztów ustanowienia służebności, kosztów wyceny, opłat notarialnych i sądowych związanych z ustanowieniem służebności, jak też z opłaty jednorazowego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości gminnej. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję pani przewodniczącej. Otwieram dyskusję dotyczącą uchwały.
Nie widzę głosu w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 261/1 obręb Moczyłych. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7 porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 14/1 obręb między Odrzem. Proszę o opinię Komisji Gospodarczą. Przewodniczący za Pani Dorota Krzywińska.
Chodzi o przekazanie w drodze darowizny na rzecz gminy Kołbaskowo, działki, o której Pan Przewodniczący wspomniał. Jest to związane z realizacją zadania, które dotyczy umocnienia nabrzeża, wykonania pomostu, dokumowania jednostek pływających, urządzenia terenów zielonych, alei spacerowej oraz budowa małej